Tematy związane z rynkiem pracy to już teraz w Radiu Gdańsk. Czy standardowe CV przejdą do lamusa? Albo na przykład jaka przyszłość może czekać zawód? Tematy związane z rynkiem pracy to już teraz w Radiu Gdańsk. Czy standardowe CV przejdą do lamusa? Albo na przykład jaka przyszłość może czekać zawód kierowcy? To o tym dzisiaj opowiemy Państwu w głosie pracownika na początek. Natomiast o układach zbiorowych w Polsce. Na zegarze prawie 14 minut po 14.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dziś w głosie pracownika zajmiemy się tym, czy standardowe formularze CV przejdą do lamusa. Sprawdzimy również, na czym w przyszłości będzie polegała praca kierowcy. Ale na początek zajmiemy się układami zbiorowymi.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Dialog Społeczny Kluczem do Rozwoju jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Model skandynawski układów zbiorowych pracy charakteryzuje struktura hierarchiczna. Porozumienia generalne są uszczegółowiane poprzez układy zakładowe i branżowe. W 9 branżach w Norwegii jest tak zwane upowszechnienie układu zbiorowego pracy. Określone w nim płace i warunki pracy obowiązują jako minimum wszystkich pracujących w tych branżach. W modelu belgijskim układy zbiorowe dają duże pole manewru poprzez komitety sektorowe. W RFN nie ma układów zbiorowych na poziomie federalnym. Są rozwiązania ramowe, czyli Niemcy mają kodeks pracy, który określa ramy zapisów, oraz TERFI Fairtrack, czyli zbiorowy układ pracy, szczegółowo doprecyzowany w układach zbiorowych na poziomie branż. W Polsce układy zbiorowe pracy obejmują tylko 1 600 000 pracowników, czyli skromne 12% pracujących na umowę o pracę. O to pytamy dziś eksperta, którym jest Sławomir Adamczyk, kierownik działu branżowo-konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i członek Komitetu Koordynacji Rokowań Zbiorowych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Dzień dobry, panie Sławomirze.
Dzień dobry panu.
Czy przyjęta 19 października 2022 roku dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, nakładająca zobowiązanie do objęcia 80% pracowników rokowaniami zbiorowymi, wymusi u nas poszerzenie sfery układów zbiorowych pracy?
Tak, po pierwsze, tak, to nie jest nałożenie zobowiązania, tylko to jest wskazanie, że każdy z państw członkowskich musi wypracować plan działania, który ma doprowadzić do osiągnięcia co najmniej takiego zasięgu rokowań zbiorowych. A w naszym przypadku jest o tyle istotne, że Polska jest w szarym końcu państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pokrycie układami zbiorowymi. Jesteśmy na przedostatnim miejscu od końca, to jest około 15%, także rzeczywiście wiele jest do zrobienia. I ta dyrektywa na pewno pomoże w tym, że zarówno partnerzy społeczni, jak i władza publiczna będzie musiała się zastanowić, co z tym faktem zrobić. Biorąc pod uwagę też to, że musimy mieć świadomość, że rokowania zbiorowe to jest podstawowy instrument regulowania stosunków pracy we wszystkich cywilizowanych krajach kapitalistycznych. I to, że w Polsce mamy z tym problem, to powoduje określone sytuacje bardzo negatywne z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki, jak i też zapewnienia pokoju społecznego.
A jaka jest rola państwa w promowaniu układów zbiorowych pracy oraz w tworzeniu warunków do ich zawierania?
W tym przypadku jest to bardzo istotne. My musimy trochę popatrzeć z perspektywy historycznej, bo tam, gdzie rokowania zbiorowe, gdzie układy zbiorowe są istotnym instrumentem regulowania stosunków pracy, to było zapewnione ponad 100 lat temu. Wtedy, kiedy Polski nie było na mapie świata, później mieliśmy okres dominacji systemu komunistycznego w naszym kraju i w związku z tym w sposób naturalny nie było możliwości, aby taki system efektywnych rokowań zbiorowych się wytworzył. I nie można w tej chwili tego powtórzyć. Także jeżeli chcemy, żeby układy zbiorowe, żeby negocjacje zbiorowe odgrywały jakąś istotną rolę, musimy zapewnić rolę państwa w tym, aby promować ten rodzaj instrumentu, który reguluje stosunki pracy. Dlatego to jest bardzo istotne. Jeszcze raz powtórzę. Ta dyrektywa, ona niczego nie wymusza na państwach członkowskich. Ona tylko wskazuje, że władza publiczna musi wspólnie z partnerami społecznymi przedstawić plan działania, jak zwiększyć zasięg rokowań zbiorowych. A w Polsce z tym mieliśmy problem. Przez długie lata mieliśmy taką opcję neoliberalną, jeżeli chodzi o rządzących. Ostatnio mamy opcję etatystyczną, no, która też raczej nie sprzyja promowaniu autonomii w ustalaniu stosunków pracy, więc jeżeli mamy dyrektywę, która jest jednak dokumentem wiążącym i która wskazuje, że pewne działania państwo członkowskie musi zrobić, więc to zapewni, że władza publiczna, niezależnie od tego, jakiego pochodzenia ona będzie, będzie zobowiązana do przedstawienia konkretnych propozycji działań, jak zwiększyć zasięg rokowań zbiorowych. To jest bardzo istotne, również z punktu widzenia Solidarności.
Czyli ile mamy do zrobienia w tej chwili?
Do zrobienia, no mamy tak, mamy powiedzmy jakieś 2 lata, kiedy Bruksela będzie od nas oczekiwać w ciągu tych 2 lat przedstawienia jakiegoś planu działania. Natomiast my musimy się wziąć do roboty. No, związki zawodowe już przedstawiły pewien pakiet propozycji, w jaki sposób wypromować układy zbiorowe i zwiększyć ich zasięg. Mamy pewne pozytywne reakcje ze strony przedstawicieli rządu i zobaczymy. Sądzę, że takie główne rozmowy na ten temat się zaczną po wakacjach w ramach Rady Dialogu Społecznego. No, ja jestem optymistyczny pod tym względem, ale to z tego powodu, że już gorzej, jeżeli chodzi o jakość rokowań zbiorowych w Polsce, być nie może. Może być tylko lepiej, więc ta dyrektywa może tak podziałać otrzeźwiająco na wszystkich.
A czy może pan zdradzić przynajmniej fragmenty tego pakietu?
No, tego nie mogę. Tego nie mogę, ponieważ jest to w tej chwili w trakcie ustaleń roboczych. Chodzi o to, aby skłonić środowisko pracodawców przede wszystkim do tego, aby chętniej przystępowało do negocjacji układowych. Bo tutaj jest potężny problem, jeżeli chodzi o Polskę. W Polsce mamy kilkaset organizacji pracodawców i żadna z tych organizacji pracodawców nie jest stroną układu zbiorowego. Czyli pełnią one wyłącznie funkcje lobbystyczne. Chodzi o to, aby to zmienić. Aby nie robić tego niejako w sposób odgórny, ale aby stworzyć taką sytuację, w której takie organizacje pracodawców branżowe będą zainteresowane negocjacjami układowymi. I w tym pakiecie pewne sugestie są. Natomiast tak jak mówię, jest to pakiet bardzo wstępny. Na pewno jeszcze będzie o nim mowa.
Szczegóły w takim razie liczę na to. Trzymam kciuki. Poznamy po wakacjach. Gościem rozmowy w Głosie Pracownika był Sławomir Adamczyk, kierownik działu branżowo-konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i członek Komitetu Koordynacji Rokowań Zbiorowych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Jeszcze na koniec o przykładzie francuskim, który pokazuje, że przez ingerencję publiczną przy niskim poziomie uzwiązkowienia możliwy jest szeroki zakres objęcia układami zbiorowymi pracy. Do związków należy 8% francuskich pracowników, ale 95% pracujących Francuzów jest objętych układami zbiorowymi pracy.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
To była pierwsza część Głosu Pracownika, a w drugiej zajmiemy się m.in. CV, a także sprawdzimy, na czym w przyszłości będzie polegała praca kierowcy.
Głos Pracownika. Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.
Kierowcy, to o tym dzisiaj opowiemy Państwu w Głosie Pracownika. Na początek natomiast o układach zbiorowych w Polsce. Na zegarze prawie 14 minut po 14.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność. Głos Pracownika.
Dziś w Głosie Pracownika zajmiemy się tym, czy standardowe formularze CV przejdą do lamusa. Sprawdzimy również, na czym w przyszłości będzie polegała praca kierowcy. Ale na początek zajmiemy się układami zbiorowymi.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Dialog Społeczny Kluczem do Rozwoju jest region gdański NSZZ Solidarność.
Model skandynawski układów zbiorowych pracy charakteryzuje struktura hierarchiczna. Porozumienia generalne są uszczegółowiane poprzez układy zakładowe i branżowe. W 9 branżach w Norwegii jest tak zwane upowszechnienie układu zbiorowego pracy. Określone w nim płace i warunki pracy obowiązują jako minimum wszystkich pracujących w tych branżach. W modelu belgijskim układy zbiorowe dają duże pole manewru poprzez komitety sektorowe. W RFN nie ma układów zbiorowych na poziomie federalnym. są rozwiązania ramowe, czyli Niemcy mają kodeks pracy, który określa ramy zapisów oraz Tarifvertrag, czyli zbiorowy układ pracy, szczegółowo doprecyzowany w układach zbiorowych na poziomie branż. W Polsce układy zbiorowe pracy obejmują tylko 1 600 000 pracowników, czyli skromne 12% pracujących na umowę o pracę. O to pytamy dziś eksperta, którym jest Sławomir Adamczyk, kierownik działu branżowo-konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i członek Komitetu Koordynacji Rokowań Zbiorowych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Dzień dobry, panie Sławomirze.
Dzień dobry panu.
Czy przyjęta 19 października 2022 roku dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, nakładająca zobowiązanie do objęcia 80% pracowników rokowaniami zbiorowymi, wymusi u nas poszerzenie sfery układów zbiorowych pracy?
Tak, po pierwsze, tak, to nie jest nałożenie zobowiązania, tylko to jest wskazanie, że każdy z państw członkowskich musi wypracować plan działania, który ma doprowadzić do osiągnięcia co najmniej takiego zasięgu rokowań zbiorowych. A w naszym przypadku jest o to ile istotne, że Polska jest w szarym końcu państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pokrycie układami zbiorowymi. Jesteśmy na przedostatnim miejscu od końca, to jest około 15%, także rzeczywiście wiele jest do zrobienia. I ta dyrektywa na pewno pomoże w tym, że zarówno partnerzy społeczni, jak i władza publiczna będzie musiała się zastanowić, co z tym faktem zrobić. Biorąc pod uwagę też to, że musimy mieć świadomość, że rokowania zbiorowe to jest podstawowy instrument regulowania stosunków pracy we wszystkich cywilizowanych krajach kapitalistycznych. I to, że w Polsce mamy z tym problem, to powoduje określone sytuacje bardzo negatywne z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki, jak i też zapewnienia pokoju społecznego.
A jaka jest rola państwa w promowaniu układów zbiorowych pracy oraz w tworzeniu warunków do ich zawierania?
W tym przypadku jest to bardzo istotne. My musimy trochę popatrzeć z perspektywy historycznej, bo tam, gdzie rokowania zbiorowe, gdzie układy zbiorowe są istotnym instrumentem regulowania stosunków pracy, to było zapewnione ponad 100 lat temu. Wtedy, kiedy Polski nie było na mapie świata, później mieliśmy okres dominacji systemu komunistycznego w naszym kraju i w związku z tym w sposób naturalny nie było możliwości, aby taki system efektywnych rokowań zbiorowych się wytworzył. I nie można w tej chwili tego powtórzyć. Także jeżeli chcemy, żeby układy zbiorowe, żeby negocjacje zbiorowe odgrywały jakąś istotną rolę, musimy zapewnić rolę państwa w tym, aby promować ten rodzaj instrumentu, który reguluje stosunki pracy. Dlatego to jest bardzo istotne. Jeszcze raz powtórzę. Ta dyrektywa, ona niczego nie wymusza na państwach członkowskich. Ona tylko wskazuje, że władza publiczna musi wspólnie z partnerami społecznymi przedstawić plan działania, jak zwiększyć zasięg rokowań zbiorowych. A w Polsce z tym mieliśmy problem. Przez długie lata mieliśmy taką opcję neoliberalną, jeżeli chodzi o rządzących. Ostatnio mamy opcję etatystyczną, no, która też raczej nie sprzyja promowaniu autonomii w ustalaniu stosunków pracy, więc jeżeli mamy dyrektywę, która jest jednak dokumentem wiążącym i która wskazuje, że pewne działania państwo członkowskie musi zrobić, więc to zapewni, że władza publiczna, niezależnie od tego, jakiego pochodzenia ona będzie, będzie zobowiązana do przedstawienia konkretnych propozycji działań, jak zwiększyć zasięg rokowań zbiorowych. To jest bardzo istotne, również z punktu widzenia Solidarności.
Czyli ile mamy do zrobienia w tej chwili?
Do zrobienia, no mamy tak, mamy powiedzmy jakieś 2 lata, kiedy Bruksela będzie od nas oczekiwać w ciągu tych 2 lat przedstawienia jakiegoś planu działania. Natomiast my musimy się wziąć do roboty. No, związki zawodowe już przedstawiły pewien pakiet propozycji, w jaki sposób wypromować układy zbiorowe i zwiększyć ich zasięg. Mamy pewne pozytywne reakcje ze strony przedstawicieli rządu i zobaczymy. Sądzę, że takie główne rozmowy na ten temat się zaczną po wakacjach w ramach Rady Dialogu Społecznego. No, ja jestem optymistyczny pod tym względem, ale to z tego powodu, że już gorzej, jeżeli chodzi o jakość rokowań zbiorowych w Polsce, być nie może. Może być tylko lepiej, więc ta dyrektywa może tak podziałać otrzeźwiająco na wszystkich.
A czy może pan zdradzić przynajmniej fragmenty tego pakietu?
No, tego nie mogę. Tego nie mogę, ponieważ jest to w tej chwili w trakcie ustaleń roboczych. Chodzi o to, aby skłonić środowisko pracodawców przede wszystkim do tego, aby chętniej przystępowało do negocjacji układowych. Bo tutaj jest potężny problem, jeżeli chodzi o Polskę. W Polsce mamy kilkaset organizacji pracodawców i żadna z tych organizacji pracodawców nie jest stroną układu zbiorowego. Czyli pełnią one wyłącznie funkcje lobbystyczne. Chodzi o to, aby to zmienić. Aby nie robić tego niejako w sposób odgórny, ale aby stworzyć taką sytuację, w której takie organizacje pracodawców branżowe będą zainteresowane negocjacjami układowymi. I w tym pakiecie pewne sugestie są. Natomiast tak jak mówię, jest to pakiet bardzo wstępny. Na pewno jeszcze będzie o nim mowa.
Szczegóły w takim razie liczę na to. Trzymam kciuki, poznamy po wakacjach. Gościem rozmowy w Głosie Pracownika był Sławomir Adamczyk, kierownik działu branżowo-konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i członek Komitetu Koordynacji Rokowań Zbiorowych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Jeszcze na koniec o przykładzie francuskim, który pokazuje, że przez ingerencję publiczną przy niskim poziomie uzwiązkowienia możliwy jest szeroki zakres objęcia układami zbiorowymi pracy. Do związków należy 8% francuskich pracowników, ale 95% pracujących Francuzów jest objętych układami zbiorowymi pracy.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
To była pierwsza część Głosu Pracownika, a w drugiej zajmiemy się m.in. CV, a także sprawdzimy, na czym w przyszłości będzie polegała praca kierowcy.
Głos Pracownika. Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos Pracownika.
Teraz w Głosie Pracownika zajmiemy się CV. Czy standardowe formularze, które uzupełniamy, przejdą do lamusa? Komu najbardziej zależy na uaktualnieniu standardów pisania CV? O tym Alicji Samolewicz-Jaglickiej opowiedziała Agnieszka Śladkowska, twórczyni Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Są setki różnych szablonów CV. Czy one będą cały czas takie same, tylko po prostu zmieniały się troszeczkę wizualnie, troszeczkę układem?
To jest trudne pytanie, ponieważ my długi czas analizowaliśmy, i to długi czas, czyli to było na pewno przynajmniej 2 lata, jak wyglądają wzory CV w Polsce, jakich oczekują wzorów CV rekruterzy i co robią kandydaci. I to się bardzo mocno rozjeżdża, czyli rekruterzy oczekują z reguły czegoś innego niż dostają. I problem polega na tym, że niewiele osób zadaje sobie pytanie podczas rekrutacji, co ja chcę, a co chce osoba, która będzie to dalej czytać. Myślę sobie, że musi przyjść taki czas, kiedy CV się zmieni całościowo i będzie zupełnie inaczej wyglądało, po to właśnie, żeby rekruter miał łatwość w prowadzeniu procesów rekrutacji, po to, żeby mógł znaleźć to, czego szuka, bo bardzo często kandydat to ma, tylko tego po prostu nie widać. Jak w Gorillu myśleliśmy o tym, w jaki sposób stworzyć taki wzór CV, który będzie odpowiedzią na oczekiwania rekrutera, to ja w pierwszym takim swoim pomyśle stwierdziłam, to powinna być w ogóle tabela w Excelu. I nadal uważam, nie zrobiliśmy tego, natomiast nadal uważam, że najlepsze CV to byłaby tabela w Excelu.
Dlaczego?
Dlatego, że ona w bardzo szybki sposób daje odpowiedź na konkretne pytania, których oczekuje rekruter, a jednocześnie nie ma tego wszystkiego, co odciąga twoją uwagę. Różowe, zielone, fioletowe, zdjęcie takie, zdjęcie siakie, tutaj jeszcze jakiś ornament. Ludzie naprawdę mają niesamowitą wyobraźnię, jeśli chodzi o przygotowywanie CV. Więc to jest jedna z takich rzeczy, które my mieliśmy w planach, natomiast stwierdziliśmy, że rynek nie jest gotowy na tabelę w Excelu i że ludzie nie będą w stanie tego zaakceptować. Nie rekruterzy, bo oni tego chcą, tylko kandydaci, że dla nich to będzie po prostu za techniczne. No i ostatecznie ten wzór, który przygotowaliśmy, jest zupełnie inny niż wszystkie, natomiast ciągle ma założenie proste. Rekruter szybko znajduje interesującą go informację. Gdybyśmy mieli się zastanowić nad tym, czego naprawdę potrzebuje rynek na ten moment, to rynek potrzebuje bardzo prostego rozwiązania. Rekruter przygotowuje sam CV, czyli to on daje ci formatkę.
Czyli rekruter wysyła do ciebie CV, które ty wypełniasz?
Formatkę wysyła ci, czyli on ma doświadczenie, go interesuje, wykształcenie, interesuje go, a na przykład są firmy, dla których naprawdę ważne jest to, jakim jesteś człowiekiem, co lubisz robić, jak spędzasz wolny czas. Nie dlatego, że to jest ważne z perspektywy rekrutacji, tylko to jest ważne z perspektywy zespołu, bo my w zespole na przykład wszyscy lubimy, nie wiem, coś razem robić. Tak? I chcielibyśmy mieć człowieka, który będzie też lubił to robić z nami. I teraz oczywiście możemy stwierdzić, że po co rekrutować wszystkich takich samych, natomiast jeżeli ten zespół jest bardzo ze sobą zżyty i on ma na przykład duże poczucie humoru, to wyobraź sobie, że do 10 osób dobierasz osobę, która nie ma w ogóle poczucia humoru i jest ponura. Czy ona się z tym zespołem zgra? Nie zgra się. Mhm. Tak? To już wiemy na wstępie tej rekrutacji. Czy ona może być w tym zespole potrzebna z perspektywy swoich kompetencji? Być może tak jest, natomiast to musi ona zaakceptować, że nie będzie tam miała klimatu i zespół musi zaakceptować to, że będzie tam człowiek, z którym oni no, nie będą utrzymywać takich relacji jak zresztą zespołu.
Jak to CV będzie w przyszłości wyglądało? Ono będzie krótsze, mniejsze, minimalistyczne jeszcze bardziej?
Są takie głosy w ogóle w świecie HR-u, że będzie bardzo dużo rekrutacji bez CV.
Czyli w ogóle?
W ogóle, że przychodzi kandydat i my nie chcemy jego CV, dlatego że nam to miesza w głowie.
No to skąd dowiemy się o doświadczenie?
Tak, dobre pytanie zadałeś. Skąd się o tym dowiemy? Właśnie z tej formatki, którą przygotuje rekruter, bo on na przykład nie będzie chciał wiedzieć nic więcej, a może rekruter w ogóle nie chce wiedzieć, jakie jest doświadczenie kandydata. Bo też zobacz, że doświadczenie kandydata sprawia, że nasz mózg zaczyna dopowiadać rzeczy, których nie widzi. Czyli widzimy na przykład doświadczenie kandydata, które jest bardzo bogate, bardzo duże. Człowiek pracuje 20 lat w branży i my myślimy sobie, a pewnie będzie chciał dużo zarabiać. A pewnie, pewnie będzie się mądrzył. Jakby ten stereotyp związany z tym, co widzimy, bardzo szybko odpala się w naszej głowie. Widzimy kogoś, kto ma tylko rok doświadczenia. On może być niesamowicie bystry, niesamowicie kreatywny. Przez ten rok nauczył się więcej niż inni przez 5 lat. Co więcej, od 3 lat on czyta wszystkie pozycje naukowe, nienaukowe, żeby się kształcić. Ale ma tylko rok doświadczenia. Co myśli rekruter? No tak, przecież w rekrutacji miał być 2 lata. Rekruterzy mają olbrzymią wiarę w to, że liczba lat doświadczenia przekłada się na kompetencje kandydata, co jest kompletną brednią. Jakby to się nigdzie nie sprawdza. To wcale nie oznacza, że jeżeli ktoś ma 10 lat doświadczenia, to jest lepszy niż ten, który ma rok. Oczywiście są takie branże, gdzie na pewno ma to znaczenie statystyczne, na przykład nie, medycyna, tak? Ile operacji przeprowadziłaś w rok czasu, a ile w 10 lat. Albo na przykład chociażby właśnie w takich zawodach inżynieryjnych. Ile ktoś zrobił budów, tak? Ile miał szansę zrealizować projektów. Z reguły im więcej projektów, tym więcej też trudnych sytuacji, do których możemy się uczyć, więc to jest jasne, ale przy takich zawodach kreatywnych, jak marketing, media społecznościowe, czy nawet procesy rekrutacji, tak myślę, bardzo często może się okazać, że osoba, która ma małe doświadczenie, jest zupełnie niedoceniana, a ta jest dużym przeceniana.
W przyszłości będzie świat bez CV?
Mam firmę, która zarabia na tym, że przygotowujemy ludziom CV, znaczy przygotowujemy, że uczymy ich, jak aplikować, jak dobrze przejść przez proces rekrutacji, więc wolałabym, żeby taki świat moim zdaniem nie nastąpił, w którym nie będzie CV. Natomiast mam nadzieję, że CV obierze zupełnie inną formę, ale przede wszystkim i tak na pierwszym miejscu, że rekruterzy będą kompetentni, ponieważ nasz problem dzisiaj nie polega na tym, czy jest CV na świecie, czy go nie ma, tylko na tym, że procesy rekrutacyjne wykonują niekompetentne osoby, które są niewykształcone odpowiednio, albo które nie mają pewnego poziomu empatii, który pozwala im na dobrą pracę. I teraz z tej perspektywy, czy będzie CV na świecie, czy go nie będzie, to nic się nie zmieni. Więc jeśli rekruter będzie wiedział, czego on szuka i jak, to będzie wiedział, w jaki sposób proces przeprowadzić dobrze, bez względu na to, czy ta aplikacja się pojawi, czy nie. Moim zdaniem świat i przyszłość polega na tym, że to firmy mają swoje własne szablony, które kandydaci wypełniają.
Flash. Informacje.
Stronie społecznej Rady Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie. Według propozycji rządu w przyszłym roku, tak jak w 2023, planowane są 2 podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Rząd chce, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od lipca wzrosła do poziomu 4300 zł brutto. 180 dni po 1 lipca należy uznać za okres przejściowy, w którym każdy pracownik musi uzyskać aktualne orzeczenie lekarskie, jeżeli stracił je po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, poinformował Główny Inspektorat Pracy. Od początku tego miesiąca pracodawca i pracownik są zobowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego badań i wykonać je w okresie do 180 dni od dnia odwołania tego stanu. Od 1 września wzrośnie wynagrodzenie młodocianych pracowników, czyli osób, które ukończyły 15 lat i nie ukończyły 18. Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia w tej sprawie. Wzrost wynagrodzeń w każdym roku nauki wyniesie 213 zł. Od 1 września nastąpi wzrost wynagrodzenia dla uczniów, którzy podejmują praktyczną naukę zawodu. W pierwszym roku nauki wynagrodzenie wyniesie 569 zł i 94 grosze, w drugim 641 zł i 18 groszy, a w trzecim roku 712 zł i 43 grosze. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w wieku do 26 lat powinna bezzwłocznie poinformować zleceniodawcę o utracie statusu studenta, przypomina ZUS. Utrata statusu może wynikać ze skreślenia z listy bądź obrony pracy. Osoby pracujące na umowach o pracę niezależnie od statusu studenta mają pobierane wszystkie składki. W pierwszej połowie roku najczęściej poszukiwanymi pracownikami byli sprzedawcy. Kierowana była do nich co piąta oferta pracy, wynika z danych portalu pracuj.pl. Na drugim miejscu poszukiwanych specjalizacji znaleźli się informatycy. Adresowanych było do nich 13% ogłoszeń. Na kolejnych miejscach byli pracownicy fizyczni, eksperci do spraw finansów, inżynierowie i pracownicy obsługi klienta. W pierwszym półroczu w serwisie pracuj.pl zamieszczono ponad 450 tysięcy ofert. Rozwój sztucznej inteligencji nie powinien odebrać ludziom pracy, choć na pewno wpłynie na strukturę zatrudnienia, ocenia profesor Michał Jackowski. Ekspert odniósł się do najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Według dokumentu szybki rozwój sztucznej inteligencji może mieć negatywny wpływ na rynek pracy. Jego autorzy wskazują, że prawie 30% miejsc pracy w krajach zrzeszonych w tej organizacji może zostać zastąpionych przez różnego rodzaju automaty czy autoboty. Ekspert dodaje jednak, że sztuczna inteligencja i automatyzacja rynku pracy to wyzwanie, z którym w ciągu kilku lat każdy kraj rozwinięty będzie musiał się zmierzyć.
Zawody przyszłości.
Sprawdzimy, na czym w przyszłości będzie polegała praca kierowcy i czy w ogóle taki zawód będzie jeszcze istniał. O tym Iwona Wysocka.
Wraz z postępem technologicznym kierowcy będą musieli zdobywać umiejętności związane z obsługą i zarządzaniem zaawansowanymi systemami wspomagającymi jazdę, w tym autonomicznymi pojazdami. Zrozumienie technologii takich jak sztuczna inteligencja, sensory, systemy komunikacji i nawigacji będzie kluczowe. Kierowcy będą musieli być gotowi do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i adaptacji do nowych rozwiązań technologicznych. W przyszłości priorytetem będzie ochrona środowiska i zmniejszenie emisji CO2. Kierowcy będą musieli mieć wiedzę na temat ekologicznych technologii pojazdów, takich jak napędy elektryczne czy wodorowe. Umiejętność efektywnego korzystania z tych technologii oraz świadomość ekologicznych aspektów prowadzenia pojazdu będą kluczowe. W przyszłości pojazdy będą wyposażone w jeszcze bardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa niż obecnie. Kierowcy będą musieli dobrze rozumieć umiejętność korzystania z tych systemów, a także reagować w odpowiedni sposób w przypadku awarii lub sytuacji niebezpiecznych na drodze. Chociaż autonomiczne pojazdy będą coraz bardziej powszechne, kierowcy nadal będą pełnili rolę towarzyszącą i zapewniali bezpieczną podróż pasażerom. Umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej, obsługi różnych grup pasażerów i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych nadal będą niezbędne. Wraz z rozwojem internetu rzeczy i innych technologii, pojazdy będą generować ogromne ilości danych dotyczących trasy, ruchu drogowego i efektywności pojazdu. Kierowcy będą musieli posiadać umiejętności zarządzania tymi danymi i analizowania ich w celu optymalizacji trasy i efektywności transportu. Przyszli kierowcy będą musieli posiadać szeroką wiedzę zarówno w zakresie technologii, jak i dziedzin pokrewnych, takich jak inżynieria transportu, zarządzanie ruchem drogowym, zrównoważona mobilność i zarządzanie flotą. Będzie istotne zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a także dążenie do ciągłego rozwoju i nauki celem dostosowania się do zmieniających się wymagań w zmieniającej się branży.
Głos pracownika.
I to już wszystko na dziś w Głosie Pracownika. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami pod adresem e-mail głospracownika@radiogdańsk.pl. Tomasz Sosnowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia?
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom. Mm-hmm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, mm-hmm. tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.